kochani braterstwo, miło mi dzisiaj stanąć przed wami i chciałbym wam przesłać pozdrowienia od wszystkich braci z Częstochowy, którzy zostali. Wielu z nas przyjechało, ale ci, co zostali, przesyłają wam serdeczne pozdrowienia. Czasami patrzymy na Słowo Boże z lupą, szukając szczegółów Bożego planu, szukając spraw drobnych, ale ciekawych. Ale czasami trzeba odrzucić lupę i czasami warto spojrzeć szerzej, zastanowić się, dlaczego coś robimy, jaki to ma cel i jakie są podstawy. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili nad takim wersetem, który jest chyba podstawą naszego życia. Jest to fragment listu Hebrajczyków, 11 rozdział, a 6 werset. Mówi on o celu, o czymś bardzo ważnym. A bez wiary nie można podobać się Bogu. Albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Wydawać by się mogło, że ten werset mówi nam o tym, że mamy wierzyć. Ale tak naprawdę, gdy mu się przejrzymy, on mówi daleko więcej. Czasami ktoś pyta na się, czy wierzysz w Boga, a czasami ktoś pyta się inaczej, jakiej jesteś wiary. Przez to rozumie jakiś zestaw poglądów, czy to wiary katolickiej, czy innej, czy taką masz deklarację wiary, czy jesteś tej wiary. Czy ten werset o tym mówi? Ten werset mówi, że musimy wierzyć, że jest Bóg. Ten werset również mówi, że musimy wierzyć, że daje nagrodę. I wreszcie mówi o trzeciej rzeczy, że nagroda jest dla kogo? Dla tych, co wierzą? Nie, dla tych, co szukają. To mnie zaskoczyło. Co to znaczy, że wierzę? Co to znaczy, że mam wiarę? Dzisiaj bardzo często zadawane jest to pytanie, czy wierzysz w Boga? Wielu ludzi mówi, tak, wierzę. Czy jesteś wierzący? Tak, ale nie praktykujący. I tak naprawdę jakby zobaczyć, to tych niepraktykujących jest coraz więcej. O jakiej wierze mówi ten werset? Czy ten werset mówi o tym, że wierzymy, że jest taka istota, którą nazywamy Bogiem? Na to odpowiedź znajdujemy w liście Jakuba w 2 rozdziale, 19 wersecie. Wierzysz, że jeden jest Bóg? Dobrze czynisz. I diabli temu wierzą, wszakże drżą. Złe istoty nie kwestionują istnienia Boga. Wierzą w Niego i nawet przed Nim drżą. Ale czy o takiej wierze, mówi apostoł w liście do Hebrajczyków, czy taka ma być nasza wiara? My mamy wierzyć, że jest Bóg. Musimy Go poznać. Ale istotne w tym jest, że musimy wierzyć w Boga, który nagradza. Dlaczego? Spotkałem się z takimi myślami, no tak, ale to jest tak nieładnie być takim człowiekiem, wierzyć tylko dlatego, że ktoś nagradza, że ktoś mi... Czy to nie jest tak bezinteresownie, nie można wierzyć? Zacząłem się nad tym zastanawiać. Dlaczego jest tak ważne, że nagradza? Jeżeli nagradza, to znaczy, że go to interesuje. Interesuje, co ja robię. Bardzo powszechny obecnie jest pogląd, że Bóg stworzył świat, zainicjował to i gdzieś tam w przestworzach egzystuje, ale to wszystko dalej się toczy bez jego udziału. Ktoś mówi, ja wierzę w istotę, która to wszystko uruchomiła, wierzę, że jest taki Bóg, że jest taka siła. Ale my mamy wierzyć w Boga, który interesuje się nami, który nagradza, który pochwala tych, którzy Go szukają. Dlatego tak ważna jest nagroda, bo ona świadczy o tym, że Pan Bóg jest zainteresowany, żebyśmy coś czynili w określonym kierunku. Żebyśmy coś czynili zgodnie z Jego wolą. My przyzwyczailiśmy się do tego, że nagroda to pieniądze. I tak czasami, no dla nagrody, dla pieniędzy, ale nagroda to też uśmiech, podanie dłoni, podziękowanie. I Pan Bóg ma dla nas wiele nagród. O nich za chwilę sobie powiemy. Ale cóż znaczy, że wierzę w Boga? Gdzie są źródła naszej wiary? Każdy z nas na to pytanie musi sobie odpowiedzieć samodzielnie. Ponieważ temat wiary jest bardzo szeroki, ja postaram się go wam w takim skrócie powiedzieć, dlaczego ja wierzę. Dlaczego wierzę? Idąc za apostołem Pawłem, drugi list Tymoteusza, 1:5, przewodząc tobie na pamięć oną, która w tobie jest nieobłudną wiarę, która pierwej mieszkała w babce twojej Lojdzie i matce twojej Eunice, a pewien jestem, że mieszka w tobie. Moja wiara, jak Tymoteusza, pochodzi dlatego, że urodziłem się w rodzinie, która wierzy. W rodzinie, która znalazła Boga, szukała Go, znalazła i postępowała z Jego wolą. Co prawda moja babka nie nazywała się Leoida, ale Maria, dziadek Władysław, ale oni znaleźli Boga, którego szukali. I myślę, że wielu z was wiarę zawdzięcza temu, że wasi rodzice, dziadkowie, a może nawet pradziadkowie znaleźli prawdziwego Boga. Ale ktoś by powiedział, to nie wystarczy. Dla wielu ludzi jest to argumentem i być może fałszywym, bo wierzą fałszywie, ale posługują się, przecież tak wierzyli moi dziadowie, moi ojcowie. Ale w tym wypadku ważne jest, czy nasi poprzednicy, nasze poprzednie pokolenia szukały Boga, szukały prawdy. Jeżeli szukały i znalazły, to możemy również polegać na ich wyborze. Tak jak Pan Bóg, gdy mówił do Mojżesza, powiedział, jam jest Bóg, kogo? Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ja jestem Bogiem twoich przodków, którzy mnie, dodaję już, szukali. Bo Abraham szukał Boga, pielgrzymował do miasta, którego Bóg mu obiecał. I dlatego to, co osiągnęli nasi przodkowie, jest źródłem naszej wiary. Ale nie jest to jedyne źródło waszej zapewne, a i mojej wiary. Bo przecież innym źródłem naszej wiary jest to, co pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, 1:20. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem tak iż nic nie mają na swoją obronę. Wierzę w Boga, bo widzę dzieło Jego stworzenia. Widzę wszystko naokoło, jak to pięknie funkcjonuje. I to słowo jest ciekawe. Pięknie funkcjonuje. Potrafię odróżniać piękno od brzydoty. Potrafię docenić. Brat powiedział, że Pan Bóg jest dobry. Że to, co stworzył, powiedział, że jakie jest dobre. A ja bym powiedział jeszcze, że jest piękne. Ja to potrafię ocenić, potrafię to dostrzec, chociaż czasami nie potrafię ogarnąć swoim umysłem. Gdy patrzę na wszechświat, gdy patrzę na gwiazdy, widzę tylko część z nich, a resztę nie obejmuję umysłem. Wydaje mi się, że trochę rozumie otaczający świat, jego prawa, ale gdy zaczynam się w nie wgłębiać, gdy zaczynam czytać to, co naukowcy dzisiaj odkrywają, przestaję to rozumieć. A przecież to jest tylko cząstka tego, co widzimy dzisiaj, a tak naprawdę, chociaż poznajemy wszechświat, poznajemy głębie oceanów, nie potrafimy poznać, co jest w naszej głowie, jak funkcjonuje nasz mózg, jak funkcjonuje do końca nasz organizm. Nie rozumiemy tego. Nie rozumiemy, ale wiemy, że ten, który to stwarzał, rozumiał to i potrafił to ogarnąć swoim umysłem i sprawić, że działa. Wierzymy, że za stworzeniem tego mechanizmu stoi genialny Stwórca. Bo przecież autora można poznać po jego dziełach. Widzicie w Paryżu wieżę, którą wybudował pan Eiffla na wystawę światową. Ale gdy zobaczycie skonstruowany przez niego most, od razu poznacie, że on jest jego autorem. Tak podobne są te konstrukcje. Gdy zobaczycie dzieła Van Gogha, od razu poznacie, że to jest jego autorstwa. Bo Stwórca zostawia ślad, piętno na swoim dziele. I Pan Bóg takie piętno zostawił na wszystkim, co stworzył. Zostawił swój podpis. My ludzie, wystarczy, że potrafimy go odczytać. Niektórzy twierdzą, że powstało to wszystko z niczego. Ale to dopiero wymaga olbrzymiej wiary, żeby tak wierzyć. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że za 5000 lat na Antarktydzie znajdują zamarznięty samolot typu Boeing 707. I naukowcy się zaczynają biedzić, kto go skonstruował. Czy Chińczycy, Amerykanie, czy Rosjanie. Ale wstaje jeden naukowiec i mówi, nie, to się samo z siebie stało. Czy ktoś by temu uwierzył? Trudno, ale gdy mówimy, że tak skomplikowany mechanizm jak samolot nie może powstać sam z siebie. Samolot potrafimy zbudować. Nie potrafimy stworzyć najmniejszej funkcjonującej komórki, bo jesteśmy za to jeszcze za mało mądrzy. Natomiast nie mówiąc już o bardziej skomplikowanych żywych organizmach, żywych tworach czy ekosystemach. Jeżeli coś czasami działamy, chcemy poprawić, to najczęściej w tym dziele tylko psujemy. I po latach dochodzimy, jak naprawić może w części to, co popsuliśmy. Jakże genialny musiał być ten, który tak wszystko to ułożył. I to jest dowód mojej wiary. Ale nie jedyny. Mamy jeszcze świadectwo. Świadectwo, o którym mówi list Efezjan, 2:20. zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym, węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus. I wreszcie w psalmie 119, werset 105. Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim, a światłością ścieżce mojej. Mamy księgę. Mamy słowo. Słowo, które jest przekazem Boga dla nas, który przekazali nam prorocy Starego Testamentu i apostołowie i wreszcie Jego Syn, Jezus Chrystus. Chociaż przez wiele lat podważano prawdziwość tego słowa, którego tak naprawdę nie możemy udowodnić, ale możemy zbić dowody, które mówią, że jest to historyczna bajka. Nie możemy udowodnić jego cudowności, ale możemy udowodnić i udowadniamy jego historyczność. Że jest to księga napisana przez prawdziwych ludzi i że to, co w niej napisane, jest prawdą. Chociaż jeszcze 100-200 lat temu kwestionowano prawdziwość tych słów, prawdziwość historii zapisanych w Bibliach, dzisiaj coraz więcej faktów potwierdza po kolei poszczególne biblijne historie. Odkopujemy coraz to nowe miejsca, docieramy do coraz to nowych faktów, które potwierdzają, że historycznie Biblia mówi prawdę. Ale my również mamy zaufanie, że ludzie, którzy ją pisali, mówili prawdę. Mówili to, co słyszeli i to, co im zostało przekazane od Boga. Nie mamy podstaw, żeby kwestionować ich świadectwo. Świadectwo prawych ludzi. Świadectwo ludzi, którzy poświęcili czasami swoje życie za swoje słowa. W sądzie, jeżeli świadek składa pod przysięgą, nie kwestionuje się jego świadectwa. Dzisiaj wielu kwestionuje to, co dawno temu wypowiedzieli ci ludzie, ale nie dając tylko świadectwo w sądzie, ale pieczętując to swoim życiem. Nie umiera się za fałszywe historie. Apostołowie, prorocy i wreszcie Jezus potwierdzili prawdziwość swoich słów, składając swoje życie. I dlatego ja wierzę bardziej tym ludziom niż tym, którzy z drwiną kwestionują prawdziwość ich słów. Ale mamy też jeszcze inny dowód. Mamy również kolejny dowód na prawdziwość naszej wiary. Mamy naród, który przechował tą księgę do naszych czasów. Naród izraelski, który pieczołowicie pielęgnował i przechowywał tą księgę, aby trafiła do naszych rąk. Historia tej księgi jest historią tego narodu. Księga i ten lud są nierozłącznie związane. I ktoś kiedyś powiedział, że oni są literami tej księgi. Bo tak jak wchodziła do ziemi obiecanej 600 tysięcy Żydów, tak ta księga, Stary Testament ma 600 tysięcy liter. Tak jakby każdy członek tego ludu był jedną literą zapisaną w tej księdze. Bo to właśnie historie tego narodu opisane są w tej świętej księdze. Możemy byśmy woleli, że byłaby tam opisana historia Polski albo jeszcze może jakiegoś innego kraju. Ten kraj, ten naród, który jest opisany w tej księdze, bardzo wielu ludziom nie pasuje. Ale to nie nasz wybór, niestety. Pan Bóg wybrał właśnie ten naród. I to, że Pan Bóg opiekuje się tym narodem, że ten naród jest pod Bożą opieką i że przetrwał do naszych czasów, jest dowodem prawdziwości księgi i tego, co Bóg mówi. Oni mieli wielkich i sławnych sąsiadów, Filistynów, Fenicjan. Gdzież oni są dzisiaj? Gdzież te potężne narody? Gdzież potęga sąsiadów Izraela? Wyginęły wielkie narody o wielkiej kulturze. Zginęły wielkie cywilizacje. A ten maleńki naród przetrwał. I czasami niektórzy zazdroszczą im. Dlaczego tak się dzieje, że oni są mądrzejsi, że mówią, więcej mają pieniędzy? Jeden z ich pisarzy, tak a propos człowiek niewierzący w Boga, niewierzący w natchnienie Słowa Bożego, ale powiedział takie słowa. My Żydzi wcale nie jesteśmy mądrzejsi od innych narodów, przez to, że mamy jakieś geny inne. My Żydzi jesteśmy tacy, jak jesteśmy, dlatego, że mamy tą księgę. Ta księga nas zmieniła. Ta księga sprawiła, że jesteśmy tym, czym jesteśmy. Ciekawie to brzmi w ustach człowieka niewierzącego, który zauważył, że księga zmieniła naród. A coż dopiero dla nas, którzy wierzymy, że ta księga jest księgą, którą dał nam Bóg. I człowiek niewierzący widzi, że ona zmienia ludzi, zmienia narody, bo ona zmieniła nie tylko Żydów, zmieniła was, ale zmieniła waszych ojców, dziadów, ale zmieniła również wiele tysięcy ludzi, wiele milionów ludzi na całej ziemi. Zobaczcie, są różne religie, różne kultury, ale ta kultura, która przewodzi na świecie, jest właśnie oparta, choć w części tylko, ale właśnie na tej księdze. I gdy ludzie, którzy tę księgę czytali, zbliżali się do niej, to od razu skutkowało to tym, że zmieniał się ich życie, zmieniał się ich charakter, zmieniało się ich podejście. Spójrzcie, gdy księga ta w średniowieczu była w zapomnieniu, była przykuta do łańcuchów, cywilizacja europejska była troszeczkę zaściankowa. W tym czasie, w czasie średniowiecza, Arabowie wielokrotnie wyżej stali. Chińczycy stali wyżej niż nasza kultura. Ale wystarczyło tylko, gdy nasi przodkowie z Europy sięgnęli do tej księgi. Gdy ożył ruch reformacji. Jak diametralnie zmienił się układ sił na świecie. Układ cywilizacji. To właśnie cywilizacja oparta tylko w części na Biblii, potrafiła opanować cały świat. Bo tak potężna jest ta księga, że nawet jak część tego, co tam jest zapisane, ludzie wcielają w życie, to zmienia. To zmienia ludzi, zmienia sposób patrzenia. Naród i księga to dowód naszej wiary. Ale oprócz realnych, oprócz poznawalnych zmysłami sposobów dowodzenia naszej wiary, istnieje coś, czego nie możemy nazwać, czego nie możemy dotknąć. Istnieje duch, istnieje uczucie, istnieje inny sposób patrzenia, nie przez doświadczenie, nie przez naukę, ale poprzez serce i poprzez ducha. I to narzędzie badawcze sięga daleko dalej niż umysł. Ono właśnie nadaje się do badania wiary. Bo Boga nie jesteśmy w stanie ogarnąć rozumem. I czasami musimy do tego użyć serca. Musimy do tego użyć ducha. I to jest również ważny dowód. Dowód naszej wiary. Bo Boga można poczuć. Można Go spotkać. Można Go odnaleźć we własnym życiu. Czasami, gdy w ciężkich chwilach stajemy na rozstajach, stajemy na drodze bez wyjścia, stajemy, jak psalmista mówi, na drodze cienia śmierci, wtedy On daje się poznać. I wtedy te wszystkie inne drogi do poznania Boga okazują się nieważne. Ta staje się najważniejsza. Znaleźć Boga, poznać Go, odczuć Go, poczuć Jego bliskość. To również dowód na to, że On istnieje. Ale nie poznawalny zmysłami, okiem i uchem, ale poznawany duchem, poznawany uczuciem. To również bardzo ważny dowód poznania naszej wiary. Każdy z nas może poznać Boga, może Mu uwierzyć. Jest jeszcze może wiele innych metod, wiele innych sposobów, które są dowodem waszej wiary. Ale mnie wystarczy tych 5, które wam przedstawiłem. Ale jak już wcześniej powiedziałem, nie wystarczy tylko wierzyć, że jest Bóg. Wierzyć i na tym skończyć. Wierzyć, że jest ta istota, że wszechświat powstał przez Niego. Ale to nie wystarczy. My musimy wierzyć, że Pan Bóg daje nagrodę. Że Pan Bóg dla tych, którzy Go szukają, przygotował nagrodę. To jest z jednej strony dla nas doping, że jest nagroda. Lubimy. My ludzie lubimy stawać w konkursy, stawać w szramki. Lubimy sprawdzać się. Lubimy osiągać jakieś wyniki. Wielu ludzi dzisiaj biega, jeździ na rowerach. Chce coś osiągnąć. Wielu ludzi chce się sprawdzić. Startuje w różnych konkursach. Bo chcemy otrzymywać nagrody. Chcemy dostać coś. Natomiast te nagrody, które tu dzisiaj możemy otrzymać, one są bardzo nikłe, przemijające. Czasami wiele lat naszego życia, wiele godzin poświęcamy na te przemijające nagrody. A On daje nam nagrodę, która jest niezniszczalna. Jak czytamy w tym samym liście do Żydów, w 10 rozdziale, a 31 wersecie. Przecież nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Pan Bóg mówi o wielkiej zapłacie. A Pan Jezus, gdy mówił do swoich uczniów w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, a 2 i 3 werset mówi tak. W domu Ojca mego wiele jest mieszkania. A jeśli nie, wżdyby wam powiedział. Idę, aby wam zgotował miejsce. A gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jest, tam i wy byli. Pan Jezus zapewnia nam, że ma dla nas co? Mieszkanie. Dzisiaj wielu zapewnia, że dam wam mieszkanie, zapewnimy wam mieszkanie. Różne programy są, nie robię tu żadnych aluzji. I wielu, od wielu lat zapewniało, że będą mieszkania, nie zawsze to się spełnia. Natomiast Pan Jezus mówi, że w domu mojego Ojca jest wiele mieszkania i dla wszystkich starczy. Idę wam, żebym wam je zgotował. Jemu chyba możemy wierzyć, że jest wiele mieszkania w domu jego Ojca. I w liście do Koryntian, w 2 rozdziale, a 9 wersecie, apostoł Paweł tak mówi. Ale opowiadamy, jako napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy Go miłują. Mamy zapewnienie, że dostaniemy mieszkanie i nagrodę, taką nagrodę, którą nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, bo dotychczas nikt jej nie widział ani nie słyszał. Przy tym zachęca nas apostoł do biegu. A zaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bierzą, wszyscy więc bierzą, lecz jeden zakład bierze. Także bierzcie, abyście otrzymali. Ale czy naprawdę to jest tylko nagroda dla jednego? No bo nagrodę bierze, jeden bierze nagrodę. Ale apostoł mówi, tak bierzcie. Nie mówi, tak bierz, abyś ją otrzymał, tylko tak bierzcie, abyście ją otrzymali. Z tego możemy wyciągnąć prosty wniosek, że tych nagród jest jednak więcej. Przecież bracia, święci, powołania niebieskiego uczestnicy. Obaczcie apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego Jezusa Chrystusa. Bracia święci, powołania jakiego? Niebieskiego uczestnicy. I w objawieniu. I uczynię was królami i kapłanami Bogu Ojcu swemu. Jemuż niech będzie chwała i moc na wieki wieków. I apostoł Piotr, jak mówi w swoim drugim liście, w pierwszym rozdziale, czwartym wersecie, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście się stali uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Przed nami wielka nagroda. Nagroda niebieska, boska natura, królewskie kapłaństwo. Ale braterstwo, nasz ruch, ruch badaczy Pisma Świętego zauważył, że Pan Bóg przygotował wiele nagród. Że nie tylko, tylko dla wąskiej grupy jest nagroda tych, którzy się udają, dostaną do nieba. Że Pan Bóg przygotował różne nagrody. Że Królestwo Boże, tak jak się o nie modlimy, ma przyjść, ma stać się wola Boża w niebie i gdzie? I na ziemi. Że są nagrody niebieskie, ale są nagrody i ziemskie. Że nasienie Abrahama jest jako piasek morski i jako gwiazdy niebieskie. Że jest wiele nagród. Że nasz Pan Bóg jest szczodry w nagrody. On nagradza wszystkich, którzy Go szukają. I mamy ten piękny obraz, obraz nieba w objawieniu, gdzie widzimy 144 tysiące popieczętowanych i widzimy wielki lud, który stoi ze wszystkich narodów i wszystkich języków. Widzimy wielką nagrodę niebieską. Ale widzimy w tymże samym objawieniu, że z góry, z nieba wstępuje miasto Jeruzalem tutaj na ziemię. I tutaj na ziemi będzie również wspaniałe życie i nagroda dla wielu ludzi. Bo jak mówi prorok Daniel, ci, którzy innych nauczają, świecić będą jako gwiazdy na niebie. Jako gwiazdy wieczne. Lecz apostoł Paweł mówi nam z kolei, że gwiazda w liście do Koryntian, 15 rozdział, 41 werset pierwszego listu, lecz insza jest chwała słońca, insza chwała gwiazd. Albowiem gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Widzimy więc, że Pan Bóg przygotował nam różne nagrody. My czasem lubimy się o nie spierać. Lubimy wiedzieć, jaką, które miejsce będziemy mieli. A najlepiej to, że jeszcze jakie miejsce? To najlepsze. I czasem dzielimy już dzisiaj te nagrody, co, kto i kiedy dostanie. I czasami postępujemy tak jak ta matka, która chciała zapewnić dla swoich synów najlepsze stanowiska. A on jej rzekł, czego chcesz? Rzekła mu, rzecz, aby ci dwaj synowie moi, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy twojej byli w królestwie. Wtedy im rzekł, kielich mój pić będziecie i chrztem, który ja się chrzczem, ochrzczeni będziecie. Ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej nie jest moja rzecz dać wam, ale tym, którym jest zgotowano od Ojca mojego. Zobaczcie, nasz Pan powiedział, że to nie jest jego rzecz dawać miejsca po prawicy i po lewicy. To jest sprawa Ojca. Tym bardziej nasze braterstwo. Osądzać kto, gdzie i kiedy będzie siedział. A nawet niektórzy spierają się I niektórzy martwią się nawet, że powołanie się już skończyło, że 144 tysiące już ta liczba jest zamknięta. Państwo, nasz Ojciec ma wiele nagród. Nie my je rozdzielamy. I ja jestem przekonany, że On nie pozwoli żadnemu, który Go szuka, żeby został bez nagrody. A On jest takim Bogiem, że swoją wolę i swoje zamiary pokazuje swoim sługom, prorokom. Pokazuje tym, którzy Go szukają. Jeżeli zamknie drzwi do wysokiego powołania, jestem przekonany, że da o tym znać. Tak jak gdy zamykał czas składania ofiar. Gdy kończył się czas składania ofiar, to tak dziwnie się stało, że ci, których to dotyczyło, chociaż nie uznali tego, który zakończył czas składania ofiar, jednak przestali składać ofiary. Pan Bóg zburzył im świątynię i zrozumieli, że skończył się czas składania ofiar. Chociaż przecież mogli robić to dalej. Mogli składać ofiary, ale zrozumieli. Pan Bóg pozwala zrozumieć, kiedy kończy się określony czas. Myślę również, że i gdy skończy czas powołania niebieskiego, również to pokaże. Ale nie znaczy to, że u Niego zabraknie nagród. On ma wiele nagród dla wszystkich, którzy Go szukają. Bo On mówi, że ci, którzy Go szukają, dostaną nagrodę. Ja bym się nie martwił, jeżeli ktoś tylko spełni to, jak Abraham. Mówił: Panie Boże, a jeżeli by było co? 10. To Pan Bóg dla 10 był w stanie zmienić swoje postanowienie. Ja nie myślę, że braterstwo jakby się zdarzyło, żeby jeden więcej albo dwóch więcej było, że Pan Bóg by powiedział: nie, dosyć dla was. A z drugiej strony, czy wyobrażacie sobie, że jak zobaczę, że jest jeden więcej, to powiem: nie, Panie Boże, obiecałeś przecież, że będzie tyle i tyle. Czy może glina dyskutować z gancarzem? Państwo, nie naszą rzeczą jest rozdawać nagrody. Naszą rzeczą jest co? Szukać Boga i nagrodę zdobyć. Zauważcie jedną ciekawą rzecz. Uświadomiłem sobie, czytając ten werset, że on nie pisze, że Pan Bóg nagradza tych, którzy Go znaleźli. Że Pan Bóg nagradza tych, którzy wierzą w Niego i którzy Go co? Znaleźli? Którzy Go szukają. To jest dziwna rzecz. My mówimy: ja znalazłem wiarę, ja uwierzyłem, a Pan Bóg mówi: nie, to nie wystarczy. Musisz mnie co? Szukać. Co to znaczy, braterstwo, że mamy szukać Pana Boga? W księdze 5 Mojżeszowej, 4 rozdział, a 29 werset pisze tak: a wszakże i tam, jeśli szukać będziesz Pana Boga Twego, wtedy znajdziesz. Będziesz Go szukał całym sercem Twoim i całą duszą Twoją. Pana Boga mamy szukać całym swoim jestestwem. Jeżeli Go będziemy szukać, to Go znajdziemy. Jego Syn również pokazał. Szukajcie, powiedział, szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. Abraham, w liście do Hebrajczyków mamy powiedziane: albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale onego przyszłego szukamy. Tak jak Abraham szukał miasta. Nie znalazł go, ale wierzył, że kiedyś go osiągnie. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, 27 wersecie apostoł Paweł mówi tak: aby szukali Pana, owaby Go snadź namacali i znaleźli. Aczkolwiek od każdego z nas nie jest daleko. Jak szukamy Boga, to okazuje się, że On nie jest gdzieś tam daleko w niebie, ale jest tutaj blisko. Jest wokoło nas. Ale musimy Go szukać. Prorok Izajasz w 51 rozdziale, a 1 wersecie mówi tak: szukajcie mnie, którzy naśladujecie sprawiedliwości. którzy szukacie Pana, szukać Boga, to szukać Jego sprawiedliwości, szukać Jego słów, szukać drogi postępowania, którą On nam poleca. Szukać Boga to nie znaleźć coś i trwać przy tym. To jest proces aktywny, wymagający stale od nas wysiłku. Wymagający stale stawiania sobie pytań. Jak postępować? Jak czynić, aby spełniać Bożą wolę? I czasami bardzo łatwo jest powiedzieć, no tak, jak ten młodzieniec, tego wszystkiego to od młodości przestrzegam. No, nie kradnij. No tak, ale co to jest kradzież? Co to jest zabójstwo? Czy ktoś z was zabił człowieka? Ale czy tylko to wystarczy go nożem, pistoletem, a nie można czasami słowem? I wtedy dopiero okazuje się, że należy szukać woli Bożej. Szukać, uważać, żebym nie zabił brata, żebym go nie tylko nie zabił, ale żebym go co? Nie zranił. Żebym go nie okradł, ale żebym go nie oszukał. Żebym nie powiedział o nim fałszywego świadectwa. Żebym nie powiedział jakiejś fałszywej wieści o niego. Widzicie, że wtedy te problemy zaczynają się już robić coraz większe. Czym bardziej szukamy Boga, tym widzimy, w ilu rzeczach możemy uchybić. Jeremiasz mówi, a szukajcie mnie, znajdziecie, gdy mnie szukać będziecie ze wszystkiego swojego serca. Bo nie wszyscy znajdą Boga teraz, ale Pan Bóg mówi, że przyjdzie czas, że wszyscy ludzie poznają Boga. W owych dniach, mówi prorok Jeremiasz, 50 rozdział, 4 werset, i w onych czasach, mówi Pan, przyjdą synowie izraelscy i synowie judcy. Z płaczem i ochotą pójdą, a szukać będą Pana Boga swego. A wreszcie prorok Ozeasz w 3 rozdziale, 5 wersecie. A potem się nawrócą synowie izraelscy i szukać będą Pana Boga i Dawida, króla swego, a przestraszeni będą, pójdą do Pana i do dobrotliwości Jego w ostatnie dni. A wreszcie prorok Zachariasz opisuje sytuację, gdy wszyscy ludzie z wszystkich narodów pójdą szukać Pana do Jeruzalemu. A tak wiele ludu i narodu niezliczonych przyjdzie szukać Pana zastępów w Jeruzalemie i błagać oblicze Pańskie. Ale my chcemy Pana Boga szukać dzisiaj, teraz i otrzymać nagrodę. Chcemy otrzymać tą niebiańską nagrodę. Ale aby to osiągnąć, musimy szukać. My ludzie mamy taką tendencję, że lubimy spoczywać na laurach. Lubimy coś osiągnąć i później już mówić teraz już koniec. Pan Jezus pokazał to w przypowieści o jednym człowieku. Niektórego człowieka bogatego poli obfity urodzaj przyniosło i rozmyślał w sercu swoim, mówiąc, cóż uczynię, gdyż nie mam, gdziebym zgromadził urodzaje moje. I rzekł, rozwalę gumna moje, a większe pobuduję, zgromadzę tam wszystkie urodzaje moje, dobre i dobra moje. I rzeknę do duszy mojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij i bądź dobrej myśli. A rzekł mu Bóg, o głupi, tej nocy upomnę się o duszę twoją. To jest przestroga dla nas, żebyśmy się nie zatrzymywali, nie uważali, że już wszystko zgromadziliśmy, że już wszystko, co jest, mamy. Nasz bój, nasz bieg mamy toczyć aż do końca. Nie mamy w połowie uważać, że już wszystko osiągnęliśmy, że już wszystko wiemy, że już wszystko zgromadziliśmy. Pan Bóg mówi, że nagradza tych, Nie, którzy gromadzą, nie, którzy osiągnęli, ale tych, którzy co? Którzy szukają. I naprawdę, braterstwo, nie martwcie się, czy już jest jeszcze czas, czy Pan Bóg ma dla was nagrodę? On ma nagrodę dla wszystkich. I może warto, tak jak psalmista w 84 psalmie, powiedzieć za nim te słowa, które zapisane są w wersecie 80, gdzie psalmista mówi, że chciałbym, albowiem lepszy jest dzień w sieniach twoich niż gdzie indziej 1000. Obrałem sobie raczej w progu siedzieć w domu Boga, Ojca mego, aniżeli mieszkać w przybytkach niezbożników. Dzień w przybytkach pańskich. Dzień w mieszkaniu u Pana to lepszy niż 1000 gdzie indziej. A psalmista mówi, że chociaż nawet nie wszedłby do środka, a siedziałby w progu, to jest to dużo dla niego większa nagroda, niż miałby siedzieć w domach, w przybytkach, w pałacach niezbożników. Pamiętajmy o tym. Szukajmy Pana. Szukajmy Jego woli. Czyńmy Jego wolę. Wierzmy, że On nagradza tych, którzy Go szukają. Nie martwmy się o nagrodę, ale martwmy się o to, żebyśmy mogli nasz bieg wykonać i żeby odłożona za nas została korona żywota. Amen.